Kryzys jako forma racjonalności systemu finansowego. Analiza przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Gdy za punkt wyjścia przyjąć diagnozę profesor Elżbiety Mączyńskiej o stanie naruszonej globalnej równowagi, w której sama niestabilność staje się paradoksalnie siłą napędową postępu, hipoteza Mińskiego przestaje być katastroficzną przypowieścią o upadku kapitalizmu. Staje się raczej formalną teorią tego, jak system finansowy używa kryzysów do cyklicznego przywracania własnej spójności. Według profesor Mączyńskiej kryzys z 2008 roku spektakularnie obnażył destrukcyjny wpływ doktryny neoliberalnej na rozwój społeczno-gospodarczy. Unaocznił przy tym, że nie mamy do czynienia z epizodycznym załamaniem, lecz z przełomem cywilizacyjnym. Wymaga on nowej ekonomii kryzysu zamiast przestarzałej ekonomii równowagi. W tej perspektywie model Hajmana Mińskiego, historycznie nasycony przez Kindlbergera i Alibera, nie jest jedynie opisem powtarzalnej sekwencji od manii do krachu. To rekonstrukcja głębokiej logiki, w której ekspansja kredytu, ewolucja typów finansowania oraz narastanie ryzyka moralnego tworzą wewnętrzną maszynerię niestabilności. Słynna książka Manias, Panics and Crashes nieprzypadkowo łączy formalny aparat ekonomiczny z antropologią zaufania, strachem przed pozostaniem w tyle i instytucjonalną rolą państwa jako kredytodawcy ostatniej szansy. Dopiero w tym złożonym splocie widać wyraźnie, że głupota spekulanta jest pochodną racjonalności systemu, a nie odwrotnie. Dla zarządów korporacji i instytucji finansowych wniosek jest brutalnie prozaiczny. To nie jest teoria o nich politykach i bankierach centralnych. To opis struktury gry, w której uczestniczy każda rada nadzorcza i każdy komitet ryzyka. Miński mówi im wprost. Jeśli ożywienie trwa wystarczająco długo, macie tylko dwa wyjścia. Albo świadomie przejdziecie w stronę finansowania spekulacyjnego i struktur typu Ponzi, albo zostaniecie wypchnięci z rynku przez tych, którzy zrobią to szybciej i bardziej agresywnie. Hipoteza niestabilności finansowej opiera się na założeniu tyleż radykalnym, co empirycznie uzasadnionym. System monetarny w kapitalizmie jest strukturalnie kruchy i z natury podatny na katastrofę. W tej optyce kruchość nie jest anomalią, lecz stanem normalnym, który jedynie okresowo przybiera maskę stabilności w fazach cichego wzrostu. Pozorna równowaga trwa do czasu, aż mechanizmy lewarowania i sekurytyzacji wejdą w niebezpieczne sprzężenie zwrotne z oczekiwaniami rynku, ujawniając swój destrukcyjny potencjał. Kluczowym narzędziem analitycznym jest tu trójdzielna typologia finansowania. W wariancie zabezpieczonym, określanym jako hedge, dochód operacyjny firmy z nawiązką pokrywa obsługę odsetek i planową spłatę kapitału. Struktura długu jest tu zsynchronizowana z przepływami pieniężnymi. Finansowanie spekulacyjne ma miejsce, gdy dochód wystarcza już tylko na odsetki, a spłata kapitału wymaga rolowania długu, czyli zaciągania nowych zobowiązań. Stabilność przedsiębiorstwa staje się wówczas zakładnikiem ciągłej dostępności kredytu. Ostatni stopień to finansowanie typu Ponzi. Tu dochód operacyjny nie pokrywa nawet odsetek, a dłużnik utrzymuje płynność wyłącznie przez lawinowe zwiększanie zadłużenia lub wyprzedaż aktywów. Miński formułuje tu tezę, która powinna być wyryta w kamieniu w każdej sali posiedzeń. Im dłużej trwa okres prosperity, tym większa część systemu przesuwa się z bezpiecznej konfiguracji w stronę ryzykownych układów spekulacyjnych. Właśnie dlatego dobry okres nie jest w tym modelu przeciwieństwem kryzysu, lecz jego stadium przygotowawczym. To, co na poziomie pojedynczej firmy jawi się jako racjonalna adaptacja do niskich stóp procentowych, na poziomie systemowym akumuluje napięcie, które późniejszy wstrząs jedynie uwalnia. Kindlberger i Aliber formułują aksjomat, który dla praktyków rynku nieruchomości powinien być oczywistością. Nie może istnieć trwała bańka spekulacyjna bez szybkiego wzrostu podaży pieniądza adresowanego do tej właśnie klasy aktywów. Wzrost cen pozbawiony dźwigni finansowej szybko gaśnie. Dopiero gdy banki i fundusze zaczynają systemowo produkować substytuty pieniądza, tempo aprecjacji zostaje odłączone od realnych dochodów. Charles Kindlberger stworzył dramat spekulacyjny w 5 aktach. Pierwszy to wstrząs, zewnętrzne zdarzenie, które gwałtownie przesuwa horyzont oczekiwań. Może nim być przełom technologiczny lub masowe inwestycje w sztuczną inteligencję. Po nim następuje faza manii. Napędza ją nie tylko chciwość, ale również lęk przed pominięciem, tak zwany FOMO. Ceny aktywów odrywają się od fundamentów, a tanie paliwo kredytu pozwala mnożyć ryzykowne pozycje. Trzeci akt to nadmierny obrót. Firmy finansują aktywa tylko dlatego, że ich cena rośnie. Czwarty etap to niepokój. Wystarczy kilka gorszych odczytów z rynku, aby wiara w zyski zamieniła się w paniczne żądanie płynności. Na końcu nadchodzi odraza. Całkowita utrata zaufania i runy na banki. Dopiero wtedy na scenę wkracza pożyczkodawca ostatniej instancji. Kindleberger i Aliber stawiają tezę fundamentalną. Oszustwa nie są anomalią, lecz systemowym składnikiem fazy manii. W okresach euforycznego optymizmu rosną nie tylko uczciwe inwestycje, ale również patologiczne schematy. Tanie paliwo kredytu podlewa jednocześnie kwiaty i chwasty. Gdy strumień pieniądza zostaje odcięty, więdną zarówno rzetelne przedsięwzięcia, jak i piramidy finansowe. Klasyczny schemat Ponziego został zmodernizowany przez Bernarda Madoffa. Jego perfidia nie polegała na obietnicy spektakularnych zysków, lecz na czymś znacznie bardziej subtelnym. Nudnej, konsekwentnej stopie zwrotu rzędu 11% rocznie. Dla zamożnych klientów taka obietnica wydawała się uspokajająca. Była jednak matematycznie nieprawdopodobna, co inwestorzy woleli ignorować, karmiąc swój lęk przed pozostaniem w tyle. Współczesna krytyka kryptoaktywów idzie o krok dalej. O ile klasyczny Ponzi jest grą o sumie zerowej, o tyle Bitcoin jest według niektórych analiz grą o sumie ujemnej. Wymaga bowiem nieustannego marnotrawstwa realnych zasobów, energii i sprzętu, nie tworząc przy tym żadnych prawnie egzekwowalnych roszczeń. Mapa myśli Kindlebergera nie byłaby kompletna bez efektu zarażania. W wariancie krajowym szczególnie sugestywna jest dynamika bliźniaczych szczytów, równoległych baniek na rynku akcji i nieruchomości. Japonia z końca lat 80. to podręcznikowy przykład tego sprzężenia zwrotnego. Zarażenie międzynarodowe przybiera trzy główne formy. Pierwsza jest psychologiczna. Krach na jednym rynku wywołuje paniczną wyprzedaż na innych. Druga ma charakter handlowy, gdy spadek ceny kluczowego surowca uruchamia falę bankructw. Trzecia, najpotężniejsza, jest finansowa. To przepływy kapitału nominowanego w dolarach, które wzmacniają lub gaszą lokalne bańki. Cztery wielkie fale kryzysów od lat 80. XX wieku, zadłużenie krajów rozwijających się, bańka japońska, kryzys azjatycki oraz globalny kryzys finansowy, nie są serią niezależnych epizodów. To kolejne akty tego samego dramatu. Z perspektywy zarządu globalnej korporacji oznacza to brutalną prawdę. Ryzyko krajowe jest w istocie iluzją. Zabezpieczanie pozycji bez zrozumienia globalnej płynności przypomina próbę gaszenia pożaru w jednym pokoju drapacza chmur. Bez świadomości, że wadliwa instalacja elektryczna oplata cały budynek. W tym miejscu na scenę wkracza ryzyko moralne, czyli tak zwany moral hazard. Samo istnienie kredytodawcy ostatniej szansy zmienia rachunek zysków i strat. Jeśli zarządy banków mają przekonanie, że państwo nie pozwoli im upaść, ich postrzeganie ryzyka ulega zniekształceniu. Doktryna zbyt duży, by upaść tworzy systemową arystokrację finansową. Regulacje takie jak amerykańska ustawa Dodd-Franka czy Europejska Unia Bankowa są próbą odwrócenia tej logiki, lecz problemu nie rozwiązano. Jedynie go zinstytucjonalizowano. Dylemat interwencji można potraktować jak zagadkę logiczną. Rozważmy trzy zdania. Pierwsze. Jeżeli rząd uratuje banki, ich menedżerowie zwiększą ryzyko. Drugie. Jeżeli rząd ich nie uratuje, krach zniszczy całą gospodarkę. I trzecie. Rząd podejmie taką decyzję, która zminimalizuje straty społeczne. Problem polega na tym, że uczestnicy rynku wiedzą, iż rząd zawsze wybierze mniejsze zło. To sprawia, że skłonność do ryzyka staje się samospełniającą się przepowiednią. Dylemat interwencji nie jest więc problemem technicznym, lecz nierozwiązywalną sprzecznością na styku logiki i psychologii tłumu. Współczesny paradygmat zaczyna postrzegać sztuczną inteligencję jako potencjalny nowy wstrząs w rozumieniu Minskiego. Sztuczna inteligencja oferuje ogromne możliwości, ale jednocześnie generuje nowe zagrożenia. Ryzyko staje się systemowe, gdy te same modele algorytmiczne zaczynają sterować decyzjami wielu instytucji jednocześnie. Może to prowadzić do stadnego pędu o niewyobrażalnej skali. Obecny boom w sektorze sztucznej inteligencji przypomina strukturalnie bańkę spółek internetowych z przełomu wieków. Różnica polega na tym, że dziś manie napędzają rezerwy gotówkowe gigantów technologicznych, a nie dług bankowy. Jeżeli wkroczyliśmy w epokę permanentnej ekonomii kryzysu, to powtarzalność krachów nie jest usterką systemu, jest jego trwałą cechą. W takim świecie jedyną realistyczną odpowiedzią staje się świadome przyjęcie roztropnego ryzyka. Oznacza to odmowę udziału w wyścigu na dno w okresie boomu, nawet za cenę chwilowego pozostania w tyle. W perspektywie całego cyklu, to właśnie ci, którzy ograniczyli dźwignię w czasach euforii, będą mieli zasoby, by przetrwać upadek. W świecie, w którym logika finansowych piramid zdaje się nieubłaganie powracać, pytanie o granice interwencji staje się pytaniem o granice naszej wyobraźni. Czy jesteśmy skazani na powtarzanie tych samych błędów? Być może prawdziwa innowacja nie leży w tworzeniu kolejnych instrumentów finansowych, lecz w odważnym poszukiwaniu etycznych fundamentów dla gospodarki przyszłości.